tym pozdrowieniem, szczęść Boże, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom i zapraszam do takiej refleksji nad niby bardzo dawnymi sprawami, ale one są ciągle aktualne także w naszym życiu. Mianowicie w tym roku przypada 780. rocznica śmierci świętej Jadwigi Księżnej Śląskiej. To niezwykłe czasy i niezwykła postać. Tym bardziej, że zaledwie w 24 lata po śmierci została kanonizowana przez Kościół i jest to jeden z bardzo ważnych sygnałów, że dojrzałość chrześcijańska będzie już odtąd bardzo głęboko zapisana w świadomości i także w konsekwencjach dla życia wspólnoty kościelnej. Świętość bowiem to jeden z tych przymiotów, do którego Kościół zachęca ustawicznie. Gdyby przyglądnąć się całej historii tego, co nazywamy ogólnie świętością, doskonałością, ideałem życia chrześcijańskiego, to zauważymy, że taki zdrowy duch chrześcijański zawsze był nakierowany na wydobycie w sobie tych wszystkich możliwych do zrealizowania właśnie wezwań do doskonałości, aby dać dowód, że naukę Chrystusa traktujemy niezwykle poważnie, ale równocześnie z takim względem, że to nam służy. To nie jest tylko zwykły podziw dla tych ludzi, których Kościół uznaje za świętych, ale to jest także i bardzo ważny przykład, że możemy na tym, mówiąc bardzo popularnie, bardzo dużo skorzystać. Bo świętość jest przecież nieodłączna z tym, co wiąże nas poprzez religię, poprzez wiarę wzbudzaną w nas, poprzez rozbudzaną nadzieję na zawsze lepsze życie, na ukoronowanie, uwieńczenie naszego życia czymś wielkim, czymś, co zasługuje na niezwykłą cześć, ale też i na podziw, bowiem świętość zawsze od początku jawiła się jako coś, co jest możliwe do osiągnięcia, ale nie wszyscy do tego potrafią zmierzać, bowiem słabości, bowiem różne ograniczenia, bowiem także i niestety, ale przyzwyczajenie do przeciętności jakby paraliżowało na tej drodze do świętości. Jest rzeczą oczywistą, że tylko w ramach prowadzenia do dzisiejszej refleksji powiemy sobie, że świętość nie istnieje w Kościele jako coś abstrakcyjnego, bo nie ma takiego nawet powiedzmy przedmiotu jak świętość. Są ludzie święci, są ludzie, którzy realizują pewien program. Wobec tego bohaterami świętości, owych doskonałych ideałów są konkretni ludzie i to nie stworzeni sztucznie. To są ludzie normalnie z krwi i kości, żyjący na tej ziemi, mający swoje określone umocowanie w społeczeństwie ze wszystkimi swoimi naturalnymi zdolnościami, także z możliwością tego, aby zrozumieć, uświadomić sobie, że żyje się po to, aby coś wspaniałego dokonać. To jest w naszej naturze zapisane, że potem na tej drodze jawią się owe liczne rozterki, przeszkody, trudności. To już jest inna, powiedzmy sobie, sprawa. Jest rzeczą jasną, że od samego początku Kościoła każda epoka ma potem swoją wizję, ma swój własny jakiś ideał świętości, który, powiedzmy szczerze, podlega różnym zmianom. I to, co jest może ważniejsze, świętość istnieje w Kościele w postaci konkretnie zrealizowanej w każdym przypadku na oryginalny kształt tego, co poszczególny człowiek uznaje za rzecz wartą, aby życie swoje ukształtować według takiego programu. Bo powiedzmy też bardzo szczerze, święci są Kościołowi potrzebni. Wielcy teologowie, wielcy znawcy życia duchowego podkreślają nieraz, i to od starożytności chrześcijańskiej do dnia dzisiejszego, że bez świętych chrześcijaństwo stałoby się coś w rodzaju takiego bytu bezbarwnego. Bez świętych także i cały program zawarty w Dobrej Nowinie, czyli w Piśmie Świętym, pozostałby tylko, owszem, jakąś świętą księgą, ale zamkniętą na stoliku sobie spokojnie przebywającą, ale bez jakiegoś oddziaływania potem na nas wszystkich. Stąd święci, powiedzmy szczerze, są na pewno Kościołowi potrzebni, by dawać ciągle nowe impulsy, dawać nowe natchnienia, dawać nowe zachęty, by życia nie zmarnować, ale by je uczynić czymś bardzo wartościowym. I to na przykładzie świętej Jadwigi Śląskiej, pani na stolicy we Wrocławiu razem ze swoim małżonkiem Henrykiem Brodatym, potem bardzo wspaniała fundatorka i klasztoru w Trzebnicy, i wielu innych kościołów, i wspaniały wzór chrześcijańskiej i matki, i władczyni, ale także i żyjącej ideałami życia monastycznego. To jest jakby potwierdzenie słuszności tego podstawowego zdania, że święci są Kościołowi bardzo potrzebni. Spójrzmy więc na tę naprawdę wspaniałą postać, której może do końca już dzisiaj po 800 latach od jej życia może nie rozumiemy. Może wydają nam się poprzez wszystkie zmiany cywilizacyjne, jakie w tych 8 wiekach nastąpiły, może nie wszystko rozumiemy, może inaczej odbieramy te wewnętrzne imperatywy, by, znowu mocno to podkreślę, życia nie zmarnować. Sięgamy więc na średniowieczny Śląsk. To czasy z jednej strony dla nas jakby zupełnie odległe, może nawet nieco egzotyczne, ale równocześnie są to czasy, z których wyrastamy. Każdy historyk powie, i to z pełnym przekonaniem, że żadnych epok z dziejów nie możemy wykreślić, bo ciągle korzystamy z tego doświadczenia, z tego dziedzictwa, które nie tylko jest dziedzictwem materialnym, konkretnych zabytków, pięknych obiektów, które podziwiamy w naszych wyprawach turystycznych, ale to jest jednak wielka spuścizna i myśli, i równocześnie tych konkretnych rozwiązań, jakie nasi poprzednicy podejmowali. Święta Jadwiga miała to szczęście, tak byśmy to mogli określić, że wywodziła się z arystokratycznego rodu Dissen-Andex na terenie Bawarii. Dzisiaj oczywiście bierzemy to jako swoistego rodzaju wyzwanie, jakie przed nią stało. Rozumiemy także, że średniowiecze kierowało się bardzo ważnym odniesieniem, że wszystko, co na ziemi istniało, to jest jakby skoncentrowane na służbie w uporządkowanym społeczeństwie, gdzie rolę najważniejszą, przewodniczącą posiadają władcy, a więc ci uświęceni przez samego Boga, aby przewodzić ludowi, by zachowywać ten lud w takiej egzystencji, z której mogliby być zadowoleni, który będzie bronił przed wrogami, który będzie też wskazywał kierunki rozwoju, będzie dbał i o byt materialny, by głodu nikt nie cierpiał, by prawa były stanowione jak najbardziej sprawiedliwie i by można było zawsze liczyć na to, że czeka nas jakaś dobra perspektywa przyszłości. Ten ród akurat, z którego wywodzi się święta Jadwiga, to ród, który w jej już czasie osiągnął bardzo wysokie miejsce wśród europejskich wyższych sfer, bo one wchodziły wtedy coraz bardziej w takiej formie stabilizującej się w tworzenie środowiska ambitnego, wznoszącego się ku wyżynom ówczesnych możliwości średniowiecznego społeczeństwa. Już od 1180 roku zajmowali miejsce w szeregach książąt Rzeszy. Jej ojciec Bertold, książę Karyntii i Meranii, wprowadza nie tylko biografów Jadwigi w szeroki świat europejski. Poprzez koligacje z innymi ważnymi rodami, jak Wettynami czy Sztaufami, przedstawiciele tego rodu pielęgnowali kontakty z arystokracją Bawarii, także z Łużycami, Miśnią, czyli niemal w sąsiedztwie Śląska, z którego Piastowie przecież już wcześniej zawierali małżeństwa z przedstawicielkami niemieckich wyższych sfer. To dotykamy tutaj tego ważnego odniesienia, które dzisiaj może też trzeba nam szerzej rozumieć. To jest ówczesna Europa, która budowała swoje imperium Christianitatis, czyli imperium chrześcijańskie, rozpoczęte co najmniej od czasów Ottona III, od zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000, od wszystkich decyzji, jakie wtedy podejmowali ważni ludzie w Europie, cesarze, papieże, także inni władcy. Wydawało się, że chrześcijańska nauka będzie takim jakby tworzywem, na którym wszyscy, niezależnie od tego, jakim mówią językiem, z jakiego środowiska się wywodzą, z jakiego szczepu, plemienia, ludu, narodu się wywodzą. To jest, myślę, bardzo piękny czas, kiedy coś, mówiąc bardzo prosto, coś się ludziom chciało. Chciało się dążyć do czegoś, żeby ten świat był taką wspólną ojczyzną wszystkich ludzi. I jestem przekonany, zresztą wszyscy historycy to mocno podkreślają, że akurat też i Jadwiga, jak zresztą bardzo wielu innych przedstawicieli tamtejszego elitarnego społeczeństwa, to rozumiało. Dlatego też i w przypadku Jadwigi to samo się odzywało. Jadwiga wywodziła się z rodu, który wcale nie był gdzieś tam partykularnie zamknięty, gdzieś tam tylko poza swoje gospodarstwo nie wychodził. To była już świadomość tego, że tworzymy Europę, którą musimy bardzo umiejętnie zagospodarować. Matką Jadwigi była Agnieszka z Miśni, córka Dedona V, a jego żoną, czyli babką Jadwigi, była Matylda, której brat Filip był arcybiskupem Kolonii i zarazem kanclerzem cesarza Fryderyka Barbarossy. Celowo przytaczam te imiona i nazwiska, bowiem to w nich zawiera się to echo bardzo, a bardzo szerokie, że tworzyła ta Europa coś wspaniałego już wtedy. Może ktoś ze słuchaczy uzna, że jestem pod wpływem jakiegoś zachwytu nad Europą, ale przyznać trzeba, że doświadczając w tych historycznych badaniach fenomenu budowania wspólnoty ludzkiej, to ten czas średniowiecza może rzeczywiście i troszkę nas zawstydzać, że ich stać było na takie patrzenie bardzo, bardzo szerokie i także, że tamtym ludziom jednak bardzo zależało, by budować to na jakimś bardzo zdrowym fundamencie. Ten fundament dla tamtej epoki to chrześcijaństwo. I margrabiowie Andeks, do którego to rodu należała i przyszła święta Jadwiga, to rzeczywiście ludzie, którzy zrozumieli, że na tej drodze można bardzo, a bardzo wiele osiągnąć. Nie wchodząc już w dalsze szczegóły, chcę tylko może przypomnieć, że z rodu Jadwigi, jej siostry, zasiadały także jako małżonki wielkich władców. Na przykład siostra Agnieszka była żoną króla Francji Filipa II. Inna siostra, Gertruda, była żoną króla węgierskiego Andrzeja. Tragicznie niestety zmarła. Wujem Jadwigi był święty Otton, biskup Bambergu, apostoł Pomorza. W sumie w rodzie Andeks można doliczyć się 34 biskupów i prałatów, opata, 6 księń, wielu fundatorów kościołów i klasztorów. I powiedzmy sobie, takie koligacje mogły imponować, a dla młodziutkiej Jadwigi ten szeroki kontekst dziejowy, historyczny, to dziedzictwo, w które ona też wchodziła, to dziedzictwo przekraczające granice tylko rodzinnej Bawarii, to wszystko zaowocowało dynamizmem w podtrzymaniu bogactwa i potężnego władztwa, jak też rozwijanego wysiłku duchowego, który doprowadził ją aż do papieskiego aktu kanonizacji. Zgodnie z średniowiecznymi zwyczajami niestety nie mamy dokładnej daty urodzin Jadwigi. Jedynie na drodze pośredniego badania i zestawiania różnych szczegółów możemy powiedzieć, że urodziła się gdzieś między 1178-1180 roku. To akurat czas, kiedy wszystko, także i w rodzinie Ambeks, rozwijało się i poszukiwało możliwości dalszego rozwoju. Dla niej, znowu skracamy to wszystko, bo to są niezwykle pasjonujące szczegóły, małżeństwo z nieznanym zupełnie władcą dalekiego Śląska było czasem wymagającym egzaminu i to, powiedzmy szczerze, nie tylko jej, jako wtedy najprawdopodobniej 12, najwyżej 13-letniej księżnej, ale także i dla całego środowiska. Ale to, co już wspomniałem, ponieważ to nie pierwszy przypadek, że książęta śląscy zawierają małżeństwa z księżniczkami niemieckimi. Także i w tym przypadku wszystko wydawało się być jak najbardziej pomyślne i akurat w tym przypadku wszystko ustawiło się na tej wspaniałej drodze oczekiwanej umiejętnej współpracy, ale także i dzielenia się tym, co jest najpiękniejsze. Jadwiga miała za sobą już od 6 roku życia dobre przygotowanie w klasztorze benedyktynek w Kitzingen, niedaleko Würzburga. Wszystkie życiorysy, nawet gdybyśmy potraktowali je jako troszkę wyidealizowane obrazy, to i tak ukazują, że był to czas spędzany przez przedstawicielki wielkich rodów na bardzo, bardzo uporządkowanym wysiłku, zarówno duchowym, jak i także fizycznym. Jadwiga wspominała potem kiedyś tam, jak już była dojrzałą władczynią u boku swojego męża Henryka Brodatego, że w tamtym czasie nauczyła się bardzo wiele. Przede wszystkim nauczyła się traktowania nawet swojego arystokratycznego pochodzenia nie tylko jako elementu tego, by ją szanować, by ją czcić niemal na wzór jakiś nadprzyrodzony, ale że władza, że przynależność do rodu wybitnego jest zobowiązaniem, jest swoistym wyzwaniem, by umiejętnie gospodarować tym, co się otrzymało. Bo arystokracja, nie każdy oczywiście, ale zdecydowana część dojrzalszych przedstawicieli arystokracji wiedziała, że to, iż wchodzi w taki ród i dysponuje różnego rodzaju możliwościami dysponowania tym, co jest znakiem bogactwa, samodzielności od ekonomicznej aż do takiej duchowej, psychicznej, że to jest wszystko otrzymane, że to nawet nie za wiele kosztowało w wysiłku. To się otrzymało. Ważne jest teraz, by z tego skorzystać i umieć naprawdę pochylić się nad tym, co jest bardzo, bardzo istotne. Od razu sobie też powiedzmy, życie tej księżnej od 12 roku życia, a Pan Bóg dał jej możliwość, że osiągnęła najprawdopodobniej gdzieś blisko 70 roku życia, co w tamtej epoce, w tamtym czasie było naprawdę wyjątkiem zasługującym na spojrzenie, iż Pan Bóg rzeczywiście ją bardzo umiłował i chciał jak najdłużej ją zostawić dla dobra społeczeństwa, w które weszła. No na pewno wtedy, jako 12-13-letnia dziewczyna, na pewno nie z własnego przemyślenia. To była wola rodziców, to był także element tej dynastycznej polityki, jaką władcy tamtego feudalnego czasu realizowali. Na pewno to życie nie było usłane tylko różami, także i musiały być też i niestety kolce, z którymi Jadwiga sobie umiała bardzo dobrze poradzić. Powiedzmy tylko, że przybyła na Śląsk. Książę Henryk Brodaty należał do jednych z najwybitniejszych wtedy władców w ramach Polski, niestety podzielonej rozbiciem dzielnicowym, podzielonej także tymi dynastycznymi sporami różnymi, ale Henryk miał bardzo jasny program zjednoczenia ziem polskich, osiągnięcia ewentualnie korony, szedł po tej linii bardzo, bardzo zdecydowanie. U jego boku jest Jadwiga, która rozumiała, że jest razem ze swoim mężem bardzo, bardzo taka zjednoczona w patrzeniu na wyzwania i na zadania do spełnienia. Jadwiga jako władczyni rozumiała swoje miejsce w tamtym społeczeństwie. Nie widzimy jej absolutnie w świetle zachowanych dokumentów, żeby sama podejmowała jakieś wielkie polityczne decyzje, ale przy boku męża ją widzimy bardzo często. I jak na średniowieczne czasy widzimy, że Jadwiga musiała być bardzo aktywną i bardzo mobilną przedstawicielką swojego społeczeństwa, bo ilość dokumentów, na której Jadwiga gdzieś tam występuje, chociażby tylko w tle, zachowała się dosyć znacząca i dzięki temu możemy spoglądać na jej życiorys nawet z takim, z taką satysfakcją, z takim nawet zadowoleniem, powiedziałbym. I to nie tylko sami historycy, ale także i ci, którzy spoglądają na tamte czasy jako swoistego rodzaju prezent, jaki my otrzymaliśmy i dzięki temu możemy także i dzisiaj jeszcze do tego bardzo mocno wchodzić. Jadwiga będzie bardzo bliska męża i będzie matką siedmiorga dzieci, z których troje zmarło w bardzo młodym wieku. Nie będziemy wchodzili, to jest oczywiście piękny temat na dłuższą refleksję. Powiedzmy tylko, że jako księżna, jako matka, jako także osoba niezwykle pobożna, przejęta ideałami chrześcijańskiego życia, była naprawdę wzorcową matką chrześcijanką swojej epoki. Proszę nie traktować tych słów jako takie tylko zachwyty, które trzeba nad świętymi wypowiadać, tylko śledząc i badając w świetle właśnie zachowanych źródeł myśli, ale także i postępowanie Jadwigi, trzeba być niezwykle pod urokiem tej dojrzałej osoby. Po wychowaniu dzieci przeżyła też i wiele tragedii, zwłaszcza śmierć umiłowanego swojego syna Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą, że Jadwiga traktowała swoje życie chrześcijańskie w sposób niezwykle godny, rozumiejąc ówczesne porządki, jakie Kościół wprowadzał. Jadwiga potrafiła bardzo dokładnie, będąc u boku męża, na pewno mu doradzając w wielu rzeczach, bo jestem przekonany, zresztą nie tylko ja, także inni historycy, że to, aby biegać z Trzebnicy do Płocka, kiedy Konrad Mazowiecki uwięził swojego kuzyna, czyli Henryka Brodatego, i wybłagać u tego w sumie dość surowego i groźnego władcy, by go uwolnił, to świadczy o tym, że autorytet Jadwigi musiał być także na tym poziomie, czyli tym, powiedziałbym, politycznym, by musiał być dosyć mocno ugruntowany i sława jej dojrzałości musiała być niezwykle głęboko osadzona. Ale bardziej Jadwiga jest znana z tego, że wprowadzała bardzo dokładnie, nawet bym powiedział tak bardzo syntetycznie to, żeby wychować społeczeństwo jako społeczeństwo ludzi nie tylko szczęśliwych w tym znaczeniu, że nie mają trosk, ale jako ludzi, którzy dojrzale potrafią spoglądać na wszystkie swoje zadania. Czas ucieka, więc ja tylko chciałbym wspomnieć, że jednym z takich darów, które Jadwiga nam pozostawiła jako chrześcijanka, jako osoba niezwykle głęboko związana z nauką Jezusa Chrystusa, to jej zaangażowanie w akcję charytatywną. To rozumiemy i myślę, że wszyscy słuchacze są przekonani, że akurat umiejętność dzielenia się tym, co my posiadamy, z ludźmi, którzy tego nie mają, z biedniejszymi, ubogimi, z tymi, którzy nie potrafią sobie sami poradzić, należy do jednych z najważniejszych sprawdzianów takiego chrześcijańskiego, bardzo szczerego postępowania. Akurat Jadwidze, mimo że wychowana u benedyktynek, mimo że w zachwycie była co do cysterek i założyła razem z mężem klasztor w Trzebnicy i oddziaływała na inne tereny, ale także od strony duchowej była bardzo mocno związana z franciszkańskim obrazem życia chrześcijańskiego i tych ideałów, zwłaszcza że akurat małżonką, czyli synową Jadwigi, a małżonką Henryka Pobożnego, była księżna czeska Anna, która była, no nie powiem, ale zakochana w ideałach świętego Franciszka. To ona sprowadziła franciszkanów na Śląsk i ze swoją teściową była bardzo, bardzo mocno związana i z punktu widzenia takich priorytetów dla swojego działania to właśnie oddziaływała na Jadwigę takim zaangażowaniem się w tym, co może kobieta, wprawdzie arystokratka, ale uczynić dla dobra swojego społeczeństwa. Wiemy dokładnie i można by to policzyć w świetle zachowanych źródeł, ilu wspomagała ludzi i to nie tylko tych biednych, którym dajemy jałmużnę i wsparcie, ale pamiętała o scholarach w szkołach katedralnych czy kolegiackich. Była bardzo świadomą, przełożoną dla służby dworskiej. Ale to, co może najbardziej serdecznie nas wiąże, potrafiła przede wszystkim pochylać się nad ludzką nędzą. Więc to ta księżna, o której potem opowiadano bardzo liczne, niektóre wręcz anegdotyczne spotkania, kiedy opiekowała się chorymi kalekami. To dotyczyło nie tylko zwykłego podania chleba, ale to także i umiejętność bycia, chodziła po wioskach, które należały do dworu wrocławskiego, ale także i do dworu, który tworzył środowisko klasztoru cysterek w Trzebnicy. Chodziła od domu do domu, wyszukiwała tych, którzy chorują. Według tamtejszej, ówczesnej medycznej wiedzy potrafiła śpieszyć z lekarstwami. Budowała szpitaliki, oczywiście to nie te dzisiejsze, ale na tamtą miarę średniowieczną były niezwykle potrzebną instytucją. To Szpital Świętego Ducha we Wrocławiu, to dla trędowatych, którymi zajmowała się szczególnie, nie obawiając się od razu tego, co my byśmy dzisiaj umiejętnie wtrącali, że się zarazimy, że będzie dla nas niebezpiecznie. To ona zorganizowała także szpital w Środzie Śląskiej. To ona stworzyła przy swoim dworze dla upamiętnienia Chrystusa oraz apostołów taki, powiedzielibyśmy, ruchomy szpital na 13 osób, który zawsze podróżował z jej orszakiem. 13 osób, to znaczy 12 apostołów i Chrystus jako 13 przewodniczący tego świętego zgromadzenia. I to ona, jeżdżąc z tym swoim orszakiem, potrafiła zawsze rozglądać się za chorymi, których napotykała i którym pomagała. Myślę, że także chociażby oglądając spuściznę w postaci dokumentacji potrzebnej potem do kanonizacji, że rzeczywiście była pod tym względem no nie zmordowana. Był tyle energii, ile miałaby się tymi biedakami zajmować, to by obsłużyć można było niejedną biografię ludzi. A gdyby jeszcze dołączyć, że więźniowie, skazańcy i są świadectwa, że pod tym względem oddziaływała na męża, który sprawował sądy nad różnego rodzaju trudnościami i zawsze starała się wybłagać albo mniejszą karę, albo nawet uwolnienie, jeżeli sytuacja była nie do końca klarowna. Powiedzmy jeszcze, że całe jej życie było jednak także mocno takie powiązane z życiem duchowym i to takim na bardzo wysokim poziomie. Podziwiać, że niewiasta, księżna, arystokratka potrafiła tyle czasu też wygospodarować na życie duchowe. Jej udział w wszystkich modlitwach, jakie na dworze ona rozpracowywała i programowała. Ze szkoły jeszcze tej Kitzingen wyniosła dar czytania, więc pobożne księgi łącznie z Pismem Świętym były bardzo ważnym pokarmem jej duchowym, że troszkę się podśmiewano, ale jak tylko mogła, to jak najwięcej chciała uczestniczyć w mszach świętych, gdzie mogła realizować ten swój bardzo wielki ideał bycia blisko Chrystusa. Tym bardziej, że pamiętajmy, akurat jej życie to czasy, kiedy mamy do czynienia, dzięki chociażby wyprawom krzyżowym do Palestyny, że bardzo mocno jest rozwinięty kult tej człowieczej, ludzkiej natury Jezusa Chrystusa. Wobec tego wszystko, co się koncentrowało na towarzyszeniu, w rozmyślaniach, w modlitwach Jezusowi Chrystusowi, od zwiastowania Maryi w Nazarecie, przez jego życie dziecięce, a zwłaszcza potem przez mękę i śmierć, to także było takim pokarmem, powiedzmy sobie, bardzo takim zdecydowanym, by także nie tylko rozważać, ale także oglądać, czy także i my naszym życiem nie jesteśmy z tym związani i jakoś w ten sposób także byśmy potrafili pójść. Myślę, proszę drogich słuchaczy, że wątków o świętej Jadwidze dzięki źródłom, które istnieją, tylko dopowiem, że z samego okresu średniowiecza posiadamy około 70 różnego rodzaju traktatów, większych, mniejszych, które mówią o świętej księżnej Jadwidze. To jest dowód, ile w tamtej już epoce sławy, ale tej zasłużonej sławy, nie tylko tych panegiryków, ale tej sławy, że taka postać była udziałem naszych pokoleń, to świadczy o tym, że jej życie było rzeczywiście bardzo, a bardzo rzetelnie sprzęgnięte z dążeniem do owych ideałów. I dlatego też nie dziwmy się, że kiedy Jadwiga umiera w 1243 roku, schorowana, zmęczona tymi wszystkimi swoimi akcjami, to wszystko, tym bardziej, że przeżyła śmierć męża Henryka Brodatego. No, jak wspomniałem, już przeżyła tragiczną śmierć syna. Więc wiele rzeczy, do których ona była przywiązana, no, legło w gruzach. I ostatnie miesiące to była nie tylko choroba i cierpienia związane i z wiekiem, ale także i z tymi przewidywaniami, że łatwo nie będzie w następnym pokoleniu. I to wszystko spowodowało, że od razu podjęto zadania, które by poprowadziły Jadwigę do chwały kanonizowanych osób. Przypomnijmy tylko, że akurat to jest ten czas, kiedy w życie Kościoła weszły nowe przepisy ustalające kanonizację i cały proces. Przede wszystkim, że ogłoszenie człowieka świętym wpisanym do kalendarza Kościoła katolickiego to jest wyłączny taki mocny akcent urzędu papieskiego. To papież Aleksander III 1171 wprowadził i tego trzeba się było trzymać. Dzięki temu, kiedy zbierano dokumentację, mamy bardzo duży zestaw opinii o Jadwidze, oczywiście według średniowiecznych kanonów, według średniowiecznych odniesień, ale to zadecydowało, że 26 marca 1267 roku papież Klemens IV w Witerbo, bo wtedy tam rezydował papież, to jakieś 100 kilometrów na północ od Rzymu, ogłosił Jadwigę jako wspaniały wzór chrześcijańskich cnót, które są bogactwem całego Kościoła. I to nie tylko dla Śląska, ale to dla całego Kościoła. I tylko na zakończenie chciałbym tylko jeszcze też, żebyśmy jakoś też poprowadzili sobie kiedyś nasze własne rozważania. Dzisiaj mamy kościołów według stanu na rok 2000, 297 kościołów i kaplic pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej i to na całym świecie. Powiem tylko, że w Polsce 182 takie miejsca. Jeszcze raz podkreślam, 2000, może już coś nowego też przyszło. W Niemczech 55, w Stanach Zjednoczonych 35, w Czechach 10, w Brazylii 9, w Kanadzie 4, w Rosji 2, na Ukrainie 2. Nawet we Francji kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi. Myślę, że to jest bardzo piękny wzór tego, że pamięć o niej jest czymś bardzo wdzięcznym. A jak sobie uświadomimy, że nawet katedra w Berlinie, która powstała wprawdzie dzięki Fryderykowi Wielkiemu dla katolików, którzy zamieszkiwali stolicę Prus w 1773 roku, konsekrowana przez Ignacego Krasickiego, biskupa warmińskiego wtedy, to też jest jakaś taka ilustracja, na którą można by się kiedyś tam jeszcze też pochylić. Bardzo dziękuję za cierpliwość w wysłuchaniu moich słów.